Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Zbigniew Kościk, radny wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, działacz Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze. Witaj, Janusz Rzeczkowski.
Dzień dobry.
Kłaniam. Jak nastroje w Prawie i Sprawiedliwości po wczorajszym wieczorze wyborczym, po nocy wyborczej, chyba noc nieprzespana? Informacje spływają w dalszym ciągu, ale jedna jest pewna. Prezydentem przez kolejne 5 lat będzie Janusz Kubicki.
O tak, sporo pytań, panie redaktorze. No, mam parę już takich przemyśleń. Faktycznie okazuje się, że te wybory samorządowe to jest największa zagwozdka w kwestii przeprowadzania i ogłaszania wyników. No, to jest chyba naturalne i tu każdy ze sztabów musiał uzbroić się w cierpliwość. Na ten moment dalej mamy tylko i wyłącznie sondażowe w zasadzie informacje o wynikach. Też jest taka dla mnie osobista satysfakcja, bo przecież wystarczy przypomnieć, jakie opinie, jakie przypuszczenia funkcjonowały, jeżeli chodzi o te wybory ze strony opozycji, że tu będą jakieś fałszerstwa wyborcze, że tu jakiś koniec świata, że tu PiS zawłaszcza wszystko i tak dalej, i tak dalej. Obudziliśmy się w poniedziałek, w piątek byliśmy państwem demokratycznym, dzisiaj też jesteśmy państwem demokratycznym. I nawet gdyby przyjąć taką narrację, że PiS nie osiągnęło takiego wyniku, o jakim po prostu myśleliśmy, czy jakie wskazywały różnego rodzaju sondażownie, to okazuje się, że my też umiemy przegrywać te wybory. To jest dla naszej demokracji bardzo, bardzo istotna kwestia. No taki jest urok po prostu demokracji.
Dobrze, a ten wynik tutaj w Zielonej
Górze? Panie redaktorze, no suweren się wypowiedział. Gratuluję w ogóle wszystkim wybranym radnym.
Gratuluję
panu prezydentowi, wynik rewelacyjny, ma powody do zadowolenia. No, będziemy teraz patrzyli, na ile pan prezydent w wymiarze miejskim realizuje te zapowiedzi z kampanii. Cieszę się także, że media publiczne stanęły na wysokości zadania. Byliście państwo bezstronni. Wczoraj nasłuchiwałem, to bardzo, bardzo fajne relacje z poszczególnych komitetów wyborczych. Byliście państwo bardzo bezstronni i w ogóle to jest też fajna rzecz, że proszę zwrócić uwagę, że frekwencja najwyższa w historii wyborów samorządowych.
O czym to świadczy? Tak?
Że stajemy się normalnie funkcjonującym państwem demokratycznym, gdzie z tymi koszulkami, z napisem Konstytucja nie trzeba biegać. Demokracja w Polsce nie jest zagrożona i z tego się po prostu wszyscy cieszymy.
Może też kwestia mobilizacji elektoratów poszczególnych kandydatów na urząd prezydenta. Wszyscy bardzo mocno zaangażowali się w te wyniki, wybory.
Być może tak, że ta świadomość naszych rodaków po prostu idzie do góry. No, wybory samorządowe mają jeszcze jedną taką specyfikę, gdzie każdy komitet wyborczy z tego tortu jest w stanie pokazać ten element sukcesu, prawda? One są takie wielopłaszczyznowe i można tam znaleźć coś, gdzie stąd ta radość w większości sztabów, pewno pan...
Win-win taka sytuacja.
Tak, zauważył. To jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, możemy powiedzieć, panie redaktorze, że od czasów, kiedy są organizowane wybory do sejmików wojewódzkich, żadna partia, żaden komitet wyborczy nie uzyskał takiego poparcia rzędu 33%, ale tylko dwa komitety w ogóle przez te 20 lat przekroczyły 30%.
Ale wróćmy do Zielonej Góry. Wynik Piotra Barczaka 18% według tych wstępnych w tej chwili danych, a więc drugi wynik i to kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Może jest chociaż satysfakcja też tutaj, że przeskoczyliście kandydata Koalicji Obywatelskiej.
Z tych informacji wydaje się, że to znacząco został, że tak powiem, ten kandydat Koalicji Obywatelskiej, jak pan zechciał powiedzieć, przeskoczony. To No znowu, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To był w historii Prawa i Sprawiedliwości drugi wynik w wyborach prezydenckich w Zielonej Górze. Chyba pan Kazimierz Łatwiński miał ciupinkę lepszy, a tak, no to też jest jakby powód do zadowolenia.
Ale też można powiedzieć, że elektorat PiS w Zielonej Górze jest na takim stałym, stabilnym poziomie.
Bo tak, tak. I też nie ma co tutaj zaklinać rzeczywistości, że te elektoraty, one są takie hermetycznie zamknięte. Mówi się często, że w tych drugich turach następuje jakby przesuwanie, tak, przekazywanie tych elektoratów. Ludzie mają swoją mądrość i doskonale wiedzą. Zapewne były też takie przypadki, gdzie mieszkańcy naszego wspaniałego miasta głosowali na inną formację do sejmiku, na inną do Rady Miasta i jeszcze na kogo innego do wyborach prezydenckich. Urok demokracji.
A co o wynikach kandydatów lewicy, o tak możemy powiedzieć w tym momencie, tu i teraz, Anita Kucharska-Dziedzic, miejsce trzecie, czwarte,
bardzo, Tomasz Esterowicz. Bardzo wyrazista kampania pani Kucharskiej-Dziedzic. Przy czym, no mówię, ona być może się wpisuje w tę wyrazistość, taką aktywność, dzięki temu, panie doktorze, że generalnie kampania była dosyć nudna. No, fajerwerków nie było.
To gdzie pan był, przepraszam?
Ale ja byłem, nasłuchiwałem.
My tutaj mieliśmy wiele interesujących zdarzeń.
Jakie miał pan zdarzenia? No,
ja akurat mieliśmy dużo pracy przy
rewolucji
debatach.
Nie było. Były jakieś tam trochę naciągane te pozwy w trybie wyborczym. Ale tak generalnie to nudna. No.
A jakie warunki powinny być spełnione, żeby była ciekawa?
Była na tyle nudna, że mama mojego kolegi, kiedy widziała baner kandydata Koalicji Obywatelskiej, Energia dla Miasta, mówiła, że trzeba znaleźć numer telefonu, żeby zadzwonić, bo być może są jakieś promocje w zakładzie energetycznym. Więc nudna. Ona nie wzbudzała, przynajmniej na poziomie naszego regionu, naszego miasta, jakichś szczególnych emocji i tak dalej.
Dobrze, jakie w tej chwili są informacje w kontekście tego, jaki może być układ sił w Radzie Miasta? Bo tutaj przecież też są zliczane głosy zawodowych komisji i ilu radnych będzie miał ten komitet Janusza Kubickiego, ile Prawa i Sprawiedliwości, ile Koalicji Obywatelskiej?
No, te kwestie dogadywania się koalicji i tak dalej, jakichś układów w Radzie Miasta, to jest oczywiście jeszcze kwestia pewnej przyszłości, no ale jeżeli popatrzymy, że zapewne będziemy mieli powtórkę z rozrywki, czyli trzy kluby w Radzie Miasta, no to mamy tylko kilka jakby możliwości. Mamy możliwość zmiany koalicjanta przez ugrupowanie pana prezydenta Kubickiego, czyli koalicja Janusz Kubicki PiS. Mamy możliwość utrzymania tej koalicji Kubicki Platforma Obywatelska. Mamy w końcu też możliwość może pewnej powtórki z rozrywki, czyli popis na terenie Zielonej Góry. Myślę, że nad tym będą za chwilę rozmawiać decydenci. Wszystko wskazuje na to, że każdy z tych wariantów na dzień dzisiejszy jest jakby możliwy, czyli żadne z tych ugrupowań nie będzie miał władzy absolutnej w Radzie.
A kiedy poznamy ostateczną liczbę mandatów dla poszczególnych ugrupowań?
A skąd ja mam to wiedzieć? To do komisji wyborczej.
Pan jest praktyk, przecież pan wiele lat w tych wyborach różnych brał udział.
Tak. No,
musi pan wiedzieć. Kto ma wiedzieć?
Dzisiaj te obwodowe komisje połączone, bo mamy podwójne, prawda, przekazywanie tych dokumentów i tak dalej, to doprowadziło do tego, że taki scenariusz, który realizujemy co 4 lata, dotychczasowy scenariusz wyborczy, czyli gdzieś tam o 12 z latarkami się jeździło po obwodowych komisjach, spisywało te wyniki i dokonywało analiz, no oczywiście jest dzisiaj odłożony w czasie, dlatego, że jeszcze po 7 rano dzisiejszego dnia niektóre obwodowe komisje pracowały i nie upubliczano protokołu wyborczego, więc dzisiaj to jest trochę wróżenie z fusów.
To dziękujemy. dziękujemy wszystkim, myślę, w tym miejscu osobom, które były zaangażowane i są zaangażowane w ten proces wyborczy, członkom wszystkich komisji obwodowych, bo tam jest przecież bardzo dużo pracy do zrobienia.
Tak, no też tutaj tak jak drugi raz państwa będę chwalił, nie wiem co to się dzieje po prostu, ale fantastyczna też rola właśnie mediów w takich sytuacjach, gdzie państwo informowaliście jakby spod lokali wyborczych z informacjami kto ile i tak dalej. Zafunkcjonował Facebook w tym zakresie. Fajny, zawsze taki, bardzo bym powiedział, kulturo też twórczy, taki element nocy wyborczej, spotkania towarzyskie, różnego rodzaju dywagacje nieprzespane noce.
No właśnie, i rozmowy także o koalicjach, także na poziomie Sejmiku Województwa Lubuskiego, bo przecież tutaj mamy wynik następujący: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, dalej bezpartyjni samorządowcy, Polskie Stronnictwo Ludowe. I także różnego rodzaju dywagacje dotyczące możliwych
koalicji. Ale nie chciałbym, panie redaktorze, być źle zrozumiany, bo wiem, że szczególnie właśnie Koalicja Obywatelska ten sposób myślenia bardzo, bardzo krytykuje, ale rzeczywistość mamy taką, jaką mamy i naprawdę w interesie województwa lubuskiego, naszego regionu, naszej jakby górnolotnie małej ojczyzny, warto byłoby, żeby Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Wojewódzkim partycypowało we władzy wykonawczej. Choćby właśnie dlatego, że dalej ta tak zwana Warszawka dzieli 60% pieniędzy unijnych, a myślę, że zawsze formacja rządowa szybciej dogada się ze swoim odpowiednikiem w regionie niż z opozycją.
Czy to przemówi do wyobraźni, ja wiem, ludowców? Bezpartyjni samorządowcy puszczają oko i ze wzajemnością.
Ja, panie redaktorze, wyraziłem takie moje przypuszczenia. Mówię, generalnie ta teza nie cieszy się popularnością. Szczególnie jest mocno gdzieś tam krytykowana przez właśnie radnych opozycyjnych, rządowych dzisiaj opozycyjnych. Ale chcę państwa też zapewnić, że my dobrze funkcjonowaliśmy jako rzetelna i odpowiedzialna opozycja. Jeżeli opatrzność tak zechce i tak będzie dalej, to myślę, że dalej będziemy w tej formule dobrze funkcjonować w demokracji, tak samo jak osoby sprawujące władzę. A może nawet bardziej liczy się, żeby tym osobom miał kto patrzeć na ręce.
To jutro o tej samej porze, kiedy zapytam naszego gościa, a ma nim być Janusz Kubicki, bo gdzieś w nocy zadeklarował wolę, żeby tutaj przyjść do studia i odnieść się także do wyniku wyborów, porozmawiać. Kiedy go zapytam o koalicję z PiS w ramach bezpartyjnych samorządowców sejmiku, to on już będzie wiedział więcej, czy nie?
Jutro być może będzie wiedział więcej, bo cały czas dzielimy włos na czworo. Nie wiemy, jak będzie z tymi wynikami, szczególnie jeżeli chodzi o sejmik, bo one spływają przez odpowiednie komisje terytorialne do komisji wojewódzkiej. Ten proces ogłaszania wyników do sejmiku to jest faktycznie odłożony w czasie i to jest gdzieś perspektywa. A jak zechciał powiedzieć przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, około środy, więc pewno pan prezydent jutro będzie trochę więcej wiedział niż ja wiem dzisiaj.
Przed wyborami samorządowymi było takie zjawisko, że odnosiło się wyniki sondaży poparcia dla partii politycznych, dlatego jak mogą one rzutować na wybory samorządowe właśnie. A po wyborach samorządowych będziemy zastanawiać się, jak wyniki wyborów samorządowych będą rzutować na wybory do Parlamentu Europejskiego czy do Parlamentu Krajowego, które w 2019 roku nas czekają.
Może ta wyższa frekwencja niż do tej pory z historii wyborów pokazuje, że ludzie w Polsce stęskni się za wyborami, tak z przekąsem można by powiedzieć, ale faktycznie wybory samorządowe rozpoczynają pewien tygiel kolejnych wyborów. Przy czym, panie redaktorze, szanowni państwo, przekładanie wyniku wyborów samorządowych na wyniki parlamentarne według mnie nijak się ma, więc one mają zupełnie inne tło, zupełnie inne oblicze i myślę, że oczywiście sztaby będą wyciągać wnioski, bo tak trzeba robić, trzeba sprawdzać, jak funkcjonowały struktury, prawda, analizować te wyniki, ale za daleko idących wniosków ja bym w tym zakresie nie oczekiwał.
Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Miłego dnia, do widzenia.